Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się tylko i wyłącznie na naszym Panu Jezusie Chrystusie, dlatego że On jest powodem, dla którego jesteśmy dzisiaj tutaj, dla którego jesteśmy na online. I zatytułowałem to dzisiejsze przesłanie Świąteczny prezent. I mam nawet tutaj taki właśnie prezent, dlatego że myślę, każdy z nas lubi gdzieś tam dostawać jakieś prezenty czy jakieś podarunki i również lubimy dawać siebie, darzyć innych. Wiecie, wczoraj, bo mam iPhone'a, wczoraj mi Siri napisało, rozpoznało, że jest dzisiaj pierwszy dzień świąt, i zapytało się mnie, chciało mi dać taki podarunek. Zapytało się mnie, czy chciałbym przesunąć mój budzik troszeczkę później, bo rozpoznało, że jest pierwszy dzień świąt, czy zechciałbym troszeczkę dłużej sobie pospać. I tak sobie pomyślałem, nie, no nawet żyjemy w takim czasie technologii i nawet mi to na myśl nie przeszło, ale nie przyszło, ale Siri proponuje coś takiego. Miło nam jest, kiedy dostajemy jakieś gdzieś tam prezenty, że ktoś o nas pamięta, że ktoś nam jakiś podarunek daje. Kochani, było to dzień po Bożym Narodzeniu w pewnym kościele w San Francisco. I jeden pastor właśnie tam z kościoła, przechodząc koło swojego kościoła, budynku, popatrzył na cały wystrój i popatrzył do tego małego żłobka, który tam ustawili i zauważył, że brakuje tam najważniejszej postaci, a to był właśnie takie dziecko Jezus. Nie było w tym żłobku. Więc od razu się zaczął rozglądać i zauważył, że zaraz koło kościoła przechodził taki mały chłopak z czerwonym wózkiem, a w tym wózku był właśnie te dziecko Jezus. I zapytał się, podszedł do tego chłopca i się zapytał, mówi, o, skąd masz takiego Jezusa w swoim wózeczku? A on powiedział, że modliłem się przed świętami o to, żeby Pan Jezus mi dał czerwony wózeczek, taki wózek i powiedziałem Jemu, jeżeli dostanę go na święta, to przewiozę go po okolicy. No i dlatego wziął tego malutkiego Jezusa do swojego wózeczka. Święta są szczególnym takim czasem i chciałbym, żebyśmy przeczytali Słowo Boże, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu i czytamy tak. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, to do Jerozolimy, przybyli mędrcy ze wschodu, dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wśród jego gwiazd i wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem judzkim odpowiedzieli zgodnie ze słowami proroka: a ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami: idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczyła im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenie. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem mojego syna. Wiecie, pierwsze święta Bożego Narodzenia były czasem dawania. To był czas, kiedy wielu oddało to, co dla nich było najcenniejsze. Kiedy Jezus był niemowlęciem, mędrcy przyszli i w darze złożyli mu złoto, kadzidło i mirrę. Najlepsze, co można było kupić. Pasterze nie przynieśli gdzieś tam jakichś materialnych darów, ale pasterze przynieśli swoją wiarę w odpowiedź na to, co donieśli im aniołowie. Również Józef i Maria oddali swoje życie. Oddali wszystko, co mieli. Zaangażowali się w Boży plan tak jak nikt dotąd. Mimo że nie do końca go rozumieli. Często my w naszym życiu chcemy wszystko najpierw zrozumieć, a później gdzieś tam coś zrobić. A w Królestwie Bożym czasami jest tak, że musimy wierzyć i wiarą troszeczkę pójść do przodu, tak jak Józef i Maria. Nie do końca to rozumieli, ale postanowili, że będą posłuszni Bogu. Sam Bóg, Bóg Ojciec, w ten dzień pierwszych świąt, w dni pierwszych świąt dał największy ze wszystkich darów. Dał swojego jedynego syna, dał prezent, którego nie da się w ogóle opisać słowami i którego nie można powtórzyć. Więc mam dla nas dzisiaj pytanie. Po przeczytaniu tego wersetu, że złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę, mam dzisiaj do nas wszystkich pytanie takie: co dzisiaj w darze złożysz? Co dzisiaj w darze złożysz? I oczywiście może wielu z was od razu ma przygotowaną odpowiedź na to, bo już gdzieś tam dzieliliście się prezentami i podarunkami z dziećmi, w rodzinie. Ale myślę, że sugestie, które chciałbym dzisiaj przekazać, są bardzo proste, ale bardzo niesamowicie ważne. Po pierwsze, widzimy w Biblii, że jesteśmy powołani do tego, żeby dać w darze, żeby darować miłość. Po pierwsze, darować miłość. I może nie da się pójść i kupić jej w sklepie, ale ją można w darze przekazać komuś, kto może się nawet tej miłości od ciebie nie spodziewa, a nawet osoba, która się spodziewa coś, co jest przeciwne do miłości, czyli gdzieś tam nawet nienawiść. Ta osoba się spodziewa od ciebie nienawiść, bo może coś zrobiła tobie w życiu kiedyś, a może teraz nawet, a Bóg oczekuje, żebyś ty dzisiaj dał tej osobie miłość. Faryzeusze zadali Jezusowi pytanie, może żeby go wystawić na próbę, i powiedzieli mu tak: nauczycielu, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? Więc Jezus im odpowiada i mówi tak: masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Tak właśnie masz kochać Pana. Tak właśnie masz kochać Boga. I to jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Jeszcze raz przeczytamy. Mamy kochać Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, z każdą myślą swoją. Myślę, że kiedy pojmiemy i zrozumiemy sposób, w jaki mamy kochać Pana, to dojdziemy do wniosku, że po prostu mamy kochać Pana całym swoim istnieniem, wszystkim, co mamy, mamy kochać Pana. Swoim sercem, swoją duszą, swoją każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobnie temu brzmi tak: masz kochać swego bliźniego tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo, więc po pierwsze miłuj Pana. Miłuj Pana. Dlaczego masz miłować Pana? Dlatego, że On jest najważniejszy. Pan jest najważniejszy. Prawda jest taka, że kiedy kochamy Pana, uczymy się kochać innych. Kiedy kochamy Pana, uczymy się tej miłości, która jest tak głęboka, tak szeroka, tak niezmierzona do innych również. Biblia mówi o tym, że często jest tak, kiedy miłujemy Pana, przychodzi gdzieś ciężki czas do naszego życia i nawet powoduje to, że gdzieś tam jest nieporozumienie, czy ktoś nas odrzuca, jest pewne odrzucenie. Jest to też w rodzinie. I czasami jest tak, że osoba, która przychodzi do Pana, jest odrzucona przez swoją rodzinę. Ta osoba sobie zdaje sprawę w tym momencie nawet, że najważniejszą rzeczą w jej życiu jest to, żeby miłować Pana. Żeby miłować Pana, bez względu na to, co się dzieje wokół niej. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. On jest najważniejszy, Pan jest najważniejszy. Szukajmy najpierw Jego Królestwa, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest taka prawda, która jest dla nas oczywista, ale często gdzieś jest ciężko ją wdrążyć w życie. Żebyśmy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne, kochani, będzie nam dane, będzie nam dodane, tak mówi Biblia. Również wiemy, że tą miłością mamy się dzielić oczywiście z innymi. 1 Jana 4, werset 20, czytamy tak: kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie, jest kłamcą. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Wiecie, że nie jest łatwo czasami kochać brata, kochać siostrę, kochać najbliższych. Ci, co są nam najbliżsi, czasami nas potrafią najbardziej zranić. Ale Biblia mówi, że mamy miłować, mamy kochać. Ten, który mówi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, Biblia mówi, że jest kłamcą. List do Galacjan 6, 9. Czytamy tak: bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Więc jeżeli ktoś nam nieszlachetnie postępuje, my mamy im odpłacić szlachetnym postępowaniem. Nie jest to łatwe. Absolutnie nie jest to łatwe. Jezus nigdy nie mówił, że naśladowanie Jego będzie łatwe, będzie proste. Dalej czytamy, jeśli w Nim wytrwamy, jeśli w Panu wytrwamy, czeka, czy w tym niestrudzonym, szlachetnym postępowaniu wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Żyjemy w czasach, i często to mówimy, ja się nie chcę powtarzać, ale żyjemy w czasach, które podkreślają, bardzo podkreślają żniwa, że teraz możesz coś mieć. Że żyjemy w czasach, gdzie te prezenty nawet niezasłużone ludzie dostają, mają tak, żeby tylko dobrze się czuć. I często takie gdzieś tam zachowanie jest nawet może w pewnym sensie płytkie, bo tylko chcemy, ale z siebie nie chcemy nic więcej dawać. Więc tutaj czytamy, kiedy będziemy w szlachetnym, niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu, jeśli w nim wytrwamy, czeka na nas, nas czas wielkich żniw. I myślę, że żeby widzieć te żniwa w naszym życiu, to musimy odpowiednio siać. Więc musimy dawać siebie. I mówimy o dawaniu miłości. Dalej czytamy, w związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Więc za każdym razem, kiedy mamy możliwość, a tych możliwości, kiedy tak naprawdę się zastanowimy, jest tak wiele, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Ale żeby przekazać czy złożyć w darze ludziom miłość, to również musimy, może nawet wcześniej, złożyć w darze przebaczenie. Żeby wybaczyć, przebaczyć. Znacie tą modlitwę, przykład modlitwy, którą nam Jezus zostawił i mówi tak: i przebacz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Kiedy się modlimy, tak szybko wypowiadamy te słowa: Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tak dalej, i dochodzimy do tego momentu i przebacz nasze winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Jest to troszeczkę też głębsza myśl, bo zobaczyć czy przebaczyć oznacza coś znieść, coś, że zniesiemy pewien gdzieś tam nawet pewną niesprawiedliwość. Oznacza również to, żeby zetrzeć coś, wytrzeć, odrzucić pewne rzeczy. I kiedy Bóg nam wybacza, patrzy On na to, co już jest spłacone. Nie ma go, tego długu już nie ma gdzieś tam, nie liczy się ten dług przeciwko nam i wtedy pojednanie jest takie naprawdę bliskie i jest możliwe. Grzechy są bezlitosne. Walka gdzieś tam, zgorzkniałość lub zazdrość są często tragedią w naszym życiu, czy w życiu ludzi. I warto również zauważyć tutaj, znając serca ludzi, że Jezus, znając serca ludzi, pozostał zmuszony do tego, żeby wytłumaczyć to. Tą właśnie prośbę, my nazywamy tą modlitwą pańską. Tak? I dalej 14 werset Mateusza 6:14. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy Ojciec w niebie. Kochani, my tak bardzo chcemy, żeby nam Bóg wszystko wybaczył. I kiedy przychodzimy przed Jego tron i zdajemy sobie sprawę z tego, jakimi grzesznymi ludźmi jesteśmy, wydaje mi się często, że im więcej wydaje nam się, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy brudni, że On nas wyrwał z takiego naprawdę dołu, błota, brudu, grzechu. I kiedy nam się ta rzeczywistość ukazuje w naszym życiu, wtedy jesteśmy tak skłonni do tego, żeby przebaczyć. Przebaczenie jest cechą charakterystyczną tego, który jest dzieckiem Bożym. Przede wszystkim dzieci Boże powinny się charakteryzować przebaczeniem, wybaczeniem. Żeby wybaczyć, żeby zostawić, żeby wymazać, żeby zapomnieć o pewnych rzeczach. Wiecie, że wybaczenie wymaga wielkiego wysiłku. Wielkiego wysiłku, żeby komuś wybaczyć za coś, co nas bolało, za coś, co nas boli nawet dzisiaj. Więc to jest kosztowne. Wybaczenie wymaga wielkiego wysiłku. Wymaga pracy. Nie jest łatwe. Wiecie, często mówimy, no ja po prostu tego nie mogę zrobić. I nie jestem w stanie. To jest silniejsze ode mnie, to jest mocniejsze ode mnie. I myślę, że kiedy tak mówimy, i każdy z nas ma inne rzeczy gdzieś tam, wiadomo, które musimy ludziom wybaczyć. Każdy z nas ma inne doświadczenie w życiu. Ale to nie są moje słowa, to nie są gdzieś tam moje słowa, które ja wypowiadam i próbuję wam powiedzieć, no to porównajcie sobie to, co ja muszę wybaczyć z tym, co wy musicie wybaczyć. Nie na tym to polega. Słowo Boże mówi, że mamy wybaczać. Że mamy wybaczać i nawet mówi, że bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, ich występki, które przeciw wam gdzieś tam zrobili, to i wasz Ojciec w niebie wam wybaczy. A święta, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, są tak pięknym czasem do tego, żeby rozpocząć od nowa, do tego, żeby wybaczyć komuś, żeby może zadzwonić, z kimś porozmawiać, może to nie musi być długa rozmowa, bo gdzieś tam wiesz, że może, jeżeli to będzie długa rozmowa i będzie gdzieś tam rozgrzebywanie i rozciąganie pewnych rzeczy, no to gdzieś tam może to się dobrze nie zakończyć. Może to być krótkie. Czy nawet w liście, czy e-mailu, czy przez telefon zadzwonić, czy gdzieś tam się porozumieć i powiedzieć, wiesz co, chcę ci przebaczyć, muszę ci przebaczyć, muszę to zostawić. Kocham cię jako brata, jako siostrę. Chcę to zostawić. Dajmy przebaczenie. Po pierwsze, dajmy miłość. Po drugie, dajmy przebaczenie. I jeszcze raz, wybaczenie wymaga wielkiego wysiłku. Nie jest łatwe. Wybaczenie nie jest łatwe. Ale wiecie, że dla Boga też nie było to łatwe, żeby nam wybaczyć? Bo my tak sobie myślimy, no pewnie Bóg dał swojego, zesłał swojego syna, ten syn tutaj żył, później zmarł za nas. Ale wiecie, że to samego Boga, żeby nam wybaczyć, kosztowało wszystko. Kosztowało jego syna, kosztowało jego coś, co dla niego było najcenniejsze. Więc to przebaczenie nie było łatwe. Bóg nam wybaczył nasze grzechy. Ale to nie było tylko takie, o, wybaczył nam nasze grzechy, tylko to Boga, samego Boga kosztowało tak wiele. Kosztowało go jego jedynego syna. Więc darzmy ludziom miłością. Darzmy ludzi przebaczeniem. Również darzmy ludzi dobrym przykładem. Wiecie, że jestem przekonany całkowicie, że każdy z nas może dać dobry przykład innym ludziom. Obojętnie, co było w naszej przeszłości, każdy z nas może postanowić, że od dzisiaj będę dobrym przykładem. Będę dobrym przykładem. Piotr powiedział tak. 1 Piotra 2,21. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając nam przykład. On grzechu nie popełnił, abyście wstępowali w jego ślady. Chrystus zostawił nam przykład i oczekuje, żeby każdy z nas szedł za jego przykładem. Więc nie możemy tego powiedzieć, o, nie da się, nie mogę, to jest mocniejsze ode mnie. Chrystus od nas tego oczekuje. Wiecie, tak bardzo jest presji w ogóle w życiu i z tego świata. I mało mówimy o takiej dobrej, Bożej, może to nie jest presja, ale pewne oczekiwanie, które Bóg od nas ma. Paweł powiedział do Tymoteusza, nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Paweł oczekiwał tego od Tymoteusza, który był młody i powiedział, niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Więc czyń dobrze, bądź dobrym przykładem, a ludzie cię nie będą lekceważyć. A może niektórzy będą, ale to już jest ich sprawa. Wiecie, kiedy myślę o tym, to myślę, że takim przykładem tego jest, znacie takie kiedyś, teraz już się mało używa, ale kiedyś się używało kalkę. Wiecie, co to jest kalka, nie? Ja pamiętam, lubiłem się bawić kalką, czy na przykład w biurach, żeby teraz można na przykład coś napisać, wystukać na klawiaturze, wydrukować i nie musisz używać kalki, tylko możesz sobie wcisnąć gdzieś tam numerek, jaki chcesz, na przykład 10 kopii tego. Kiedyś tego nie było. Kiedyś, kiedy pisałeś coś, musiałeś podłożyć kalkę i kolejny papier i pisałeś. I trzeba było cisnąć dobrze, żeby ta kalka odbiła na tej kolejnej kartce. I myślę, że ten przykład jest też ważny w naszym życiu, bo czasami my jesteśmy właśnie taką, czy powinniśmy być taką starą kalką. Że kiedy Jezus, kiedy żyjemy nasze życie, idziemy za Jezusem, idziemy Jego śladami, to życie gdzieś tam pewne rzeczy pisze. I przez nas to się odbija na drugą osobę. I na kolejną osobę. I na kolejną osobę. I myślę, że powinniśmy, tak jak wiem, nawet dzieci, tak, kiedy się uczą pisać, to też jest gdzieś tam wzorek i one śledzą ten wzorek nauczyciela, który im gdzieś tam dał to zadanie domowe. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, pozostawił swoje ślady. Ślady do tego, żebyśmy szli tymi śladami. On je zostawił tutaj na ziemi. My musimy iść w Jego ślady, iść Jego śladem. Musimy być przykładem Chrystusa tutaj na ziemi. Więc bądźmy Bożym przykładem. Dla wszystkich. Kochani, dla wszystkich. Dla domowników wiary, dla tych, którzy nie są w zborze, nie są w kościele, bądźmy przykładem. Dajmy, żeby ten dobry przykład się odbił w życiu innych ludzi. Kalka. Bądźmy przykładem dla innych, ale szczególnie bądźmy przykładem dla naszych dzieci podczas tego Bożego Narodzenia. Więc dajemy miłość w darze, podarujemy miłość, przebaczenie i dobry przykład. Dalej chciałbym, żebyśmy również podczas świąt, ale również już myśląc o Nowym Roku, podarowali ludziom dobrą nowinę, Ewangelię. Czym jest Ewangelia? Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Mówi o Jego przyjściu tutaj na ziemi, teraz obchodzimy Boże Narodzenie, o Jego przyjściu, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu. 1 Koryntian 15, czytamy tak. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie, której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Przykazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia wstał z martwych według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12. Więc mamy dzielić się Ewangelią z innymi. Również w księdze Amosa 8:11 jest napisane o pewnym głodzie, że świat będzie głodny. Może przeczytajmy sobie to. 11 werset. Nadchodzą dni, oświadcza Wszechmocny Pan, że ześlę na ziemię głód. I dalej czytamy tak. Nie będzie to głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Będą wówczas zmęczeni wleć się od morza do morza i tułać się z północy na wschód, chcąc znaleźć słowa Pana, jednakże nie znajdą. I nie wiem, czy wy to dostrzegacie, na pewno dostrzegacie to, że dzisiaj w Kanadzie, czy gdziekolwiek na całym świecie panuje głód. Ludzie są spragnieni. Mężczyźni, kobiety, dzieci są głodne tego, aby słuchać Ewangelię, słuchać dobrą nowinę. Nie samego takiego religijnego pouczania czy gdzieś tam strofowania, ale dobrą nowinę, że Jezus ich kocha, że Jezus ma dla nich zbawienie i wszystko inne przyjdzie zaraz po tym. Przyjdzie taki, jest teraz głód słuchania Słowa Bożego. I anioł również zapowiedział narodziny Chrystusa pasterzom, przestańcie się bać. Uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało się to w mieście Dawida. Przekażmy dobrą nowinę ludziom, którzy są zagubieni. Głośmy Chrystusa wszystkim. Głośmy swoim postępowaniem. Głośmy ustami, słowem. Głośmy, żeby i słowo, i czyn się nachodziły, żeby były jednym przykładem. Również mamy oddać, czyli dajemy miłość, obdarzamy ludzi miłością, przebaczeniem, dobrym przykładem, Ewangelią i ostatnią myślą chcę się podzielić. Mamy oddawać cześć Bogu. Oddawać cześć Bogu. A zastępy niebieskie w pierwszy dzień Bożego Narodzenia chwaliły Boga, mówiąc: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym. Istnieją dobre powody, dla których mamy, czy powinniśmy oddawać chwałę Bogu. Mogę was poprosić o jedną kolędę na zakończenie teraz, dobrze? Także jeżeli moglibyście przyjść, się przygotować. Kiedy wywyższamy Pana, wywyższamy właściwą osobę. Jan Chrzciciel wypowiedział piękne słowa. Może to być kolęda, którą już żeśmy zrobili, nie? Która jest wasza, nie wiem, ulubiona. Jan Chrzciciel wypowiedział bardzo, bardzo ważne słowa. Dlatego, że kiedy czcimy Boga, uwielbiamy Boga, celem tego uwielbienia jest to, co powiedział właśnie Jan Chrzciciel. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz... I chcę, żebyście dokończyli to tam, gdzie jesteście. Coraz mniej. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Kolejnym powodem, aby oddawać cześć, chwałę Bogu, to jest to, że potwierdza to, kim my jesteśmy. Jesteśmy Jego szafarzami, czy uczniami. Psalm 103 mówi: błogosław duszo moja Pana i Ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja dusza Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. Więc skoro Bóg jest dawcą każdego dobrego i doskonałego daru, my również mamy Jemu oddawać cześć i chwałę. Również pokazuje to, naszą pokorę, kiedy oddajemy cześć Bogu, naszą pokorę, naszą wdzięczność. Wiecie, że pyszni ludzie nie oddają chwały Bogu. Pyszni ludzie chcą tą chwałę zatrzymać dla siebie. Niewdzięczni ludzie nie okazują wdzięczności. Boga chwalą pokorni, Boga chwalą wdzięczni. Kiedy chwalisz Boga, poruszasz serce Boga. Bóg się tym raduje. Kiedy śpiewamy, kiedy się modlimy, oddajemy Mu cześć. Również kiedy wielbimy Boga, wytwarza to wielką moc. Jesteśmy w posiadaniu wielkiej mocy. Ludzie zwracają się do naszego Pana, kiedy właśnie oddajemy chwałę i wysławiamy Jego imię. Kiedy Jego wielbisz, kiedy Jego chwalisz. Ludzie wokół Ciebie będą chcieli przyjść do poznania prawdy. Z całego naszego dawania w te święta Bożego Narodzenia dajmy dary, które są trwałe, które nie będą przeterminowane, które nie będą gdzieś tam się ludzie nimi nie znudzą. Więc dawajmy miłość, przebaczenie, dobry przykład, uwielbienie. Dzielmy się Ewangelią. To jest największy dar. Jezus. Więc teraz tam, gdziekolwiek jesteście, pomódlmy się i oddajmy się całkowicie Bogu. Objawienie Jana 22:17 mówi tak, a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Za darmo. I to jest dla Ciebie dostępne. Dla nas wszystkich dostępne. Więc zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, jeszcze jedną kolędę i tym zakończymy. Życzymy Wam Bożych błogosławieństw w te święta. Niech to, co chcesz podarować, niech nie tylko będą gdzieś tam dary materialne, ale dary, które się nie przeterminują, które się nie zepsują, nie zniszczą. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, za to, że jesteś z nami. Panie, nawet w te święta, tego już dobiegającego końca roku 2020, Ojcze, proszę Cię o Twoją mądrość, abyśmy wszyscy mogli, Panie, nie ulegać gdzieś ludziom i pewnym trendom, ale Ojcze, żebyśmy się trzymali kurczowo dobrej nowiny, abyśmy się trzymali Ewangelii. Ojcze, dziękuję Ci za to, oddaję Ci cześć i chwałę na wieki. Wesołych świąt, niech Was Bóg błogosławi. Zaśpiewajmy jeszcze jedną kolędę.